witajcie, nad Ewangelią Mateusza, którą będziemy dzisiaj czytali od 16 rozdziału, werset 21. No i tu wedle terminologii katolickiej, która uważa apostoła Piotra za pierwszego papieża, no będzie się działo, będą ciężkie słowa. Mam nadzieję, że wielu z tych, którzy twierdzą, że papieże są zastępcami Chrystusa na ziemi, że trzeba się do nich modlić po śmierci, stawiać im pomniki za życia, no przeżyją pewien szok, zdziwienie. Oby to było zdziwienie ku nawróceniu, ku zmianie swojego fałszywego myślenia. Zwykle najpierw proszę o pytania, myśli od was, także wiem, że mamy głosy. No, wiem też, że niektórzy to już mają mnie dosyć, bo jesteśmy po zjeździe chrześcijan, gdzie codziennie tam no, nauczałem, codziennie jakieś spotkania prowadziłem. To się zakończyło chrztem 25 osób, tyle na obozie przyjęło chrzest wodny, czyli publicznie wyrazili swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Oczywiście chrzest nie dodaje niczego do zbawienia, chrzest nie zbawia, zbawia wiara w Jezusa Chrystusa, czyli to zawołanie do Jezusa: Jezu, zbaw mnie, ufam Tobie, umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty i zmartwychwstałeś, a teraz chcesz wejść do mojego życia i dać mi zbawienie, ale chrzest jest nakazem Jezusa, jest formą przeżycia tego, co się stało, że to jest nowy człowiek powstał w każdym z nas i jest też świadectwem na zewnątrz. Cieszę się, bo no, po tej chińskiej zarazie dawnośmy nie chrzcili, a tu w ciągu tygodnia 25 osób. Chwała Bogu, dzięki Bogu. Cieszę się razem z tymi, którzy w ten sposób zaświadczyli o swojej wierze w Jezusa Chrystusa. No i ze wszystkimi chrześcijanami, którzy też reagują właśnie radością, kiedy widzą działanie Boga.
Głosy z wczorajszego nauczania. Artur Wasilewski. Świetne to porównanie, że nasze życie jest jak biały obrus. Wystarczy jedna planka, a obrus jest do wymiany. Na nasze szczęście Bóg Ojciec zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił za nasze grzechy na krzyżu Golgoty i aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał darowane wszystkie grzechy.
Dzięki za ten komentarz. Tu właśnie dzisiaj apostoł Piotr próbuje Jezusa zawrócić z tej drogi. Próbuje go zawrócić z drogi na krzyż, gdzie umarł za nasze grzechy. Stąd i te ostre słowa. Wczoraj, oprócz, mówię, tego święta, świadectw, chrztów, mieliśmy też wspominanie tego, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty w znaku łamania chleba i spożywania wina. Także jak ktoś chce zobaczyć, jak to się rozgrywa, jak to się odbywa w kościele biblijnym, no to zapraszam, wczorajsze nauczanie na moją pamiątkę, zdaje się, jest tytuł. Zobaczcie, w kościołach się to nawet powtarza, a robi się dokładnie co innego. Czyli słowa Jezusa z jednej strony, a słowa tych uzurpatorów, którzy nazywają się następcami świętego Piotra, z drugiej strony. No, cóż, wy musicie wybrać.
Piotr Żmuda. Na mnie duże wrażenie robi pierwszy rozdział, werset 13 listu do Kolosan, w którym jest mowa o tym, że Bóg nas wyrwał z ciemności. Skoro Bóg nas wyrwał, to widać, jak grzech nas przytłacza. Dziękuję za przypomnienie tego fragmentu i dziękuję za nauczanie.
Dzięki. I tu rzeczywiście dzisiaj w naszym tekście będziemy mówić o takim pojmowaniu ludzkim, naturalnym, i ono zostanie zrównane z myśleniem diabelskim. Bo idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu ani po ludzku. Myśli Boga objawione nam w Słowie Bożym rzeczywiście górują nad naszymi pomysłami. I teraz, jeśli my mówimy, tak, Słowo Boże tam sobie coś mówi, Bóg coś mówi, ale ja uważam, że jest tak i tak, no to właśnie robimy to, czego szatan sobie życzy najbardziej. Odrzucamy Słowo Boga, odrzucamy to, co Bóg nam objawił, i próbujemy w to miejsce swoje pomysły wsadzać. Niestety jest to dzisiaj bardzo, bardzo można powiedzieć, taki trend popularny, nie? Wręcz nawet jeśli ktoś słucha Biblii, no to o, to ty tak bezmyślnie słuchasz, a jak ktoś wymyśla głupoty, o, ten to ma rozum. Owszem, trzeba mieć rozum, trzeba krytycznie myśleć, ale nie głupio. Pomódlmy się przed lekturą Biblii. Kto by chciał? Jacek, proszę.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za kolejne spotkanie. Dziękujemy Ci, że Ty sprawiłeś, że mimo tej pandemii mogliśmy spotkać się na żywo razem i cieszyć się sobą. I prosimy Cię o dobre rozważanie dzisiejszego czytania i też, żebyśmy zastosowali do naszego życia. Prosimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Amen. Wcześniej mieliśmy sytuację, gdzie Szymon, apostoł Szymon Piotr, czyli apostoł Piotr, powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Powiedział istotę, można powiedzieć, chrześcijaństwa, istotę tożsamości i misji Jezusa Chrystusa, bo Chrystus to jest misja, Mesjasz, który płaci za nasze grzechy, a Syn Boży to jest tożsamość, Bóg z Boga. Nie? Kiedy on to powiedział, Jezus mówi: błogosławiony jesteś, czyli szczęściarz z ciebie, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, czy nie po ludzku se to wykoncypowałeś. Żaden człowiek ci tego nie powiedział, w żadnym seminarium czy szkole talmudycznej, takiej, śmakiej czy owakiej, nigdzie się tego nie nauczyłeś. Tę podstawową prawdę wszechświata, najważniejszą we wszechświecie, objawił ci mój Ojciec, który jest w niebie. Nie? Także tu zobaczcie, Piotr jest wychwalony no, tak przez samego Jezusa za coś, co naprawdę bardzo, bardzo dobrze przyjął jako objawienie od Boga i to wypowiedział. To było w kontekście pytania, za kogo wy mnie uważacie. No a teraz zobaczcie, co się będzie działo dalej. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. No, te dwa wersety ostatnie, przyznacie, że troszeczkę kłopotu takiego interpretacyjnego, teologicznego nasuwają wam. No to tam się nimi na koniec zajmiemy, ale lećmy po kolei. Pokazałem wcześniejszą pochwałę dla kontrastu. Koło siebie są te teksty przecież dane w Biblii, nie? Tu mamy wielki triumf Piotra, choć nie z własnych zasług, Mówi, jesteś szczęściarzem, bo spadło to na ciebie z nieba. To ojciec objawił, ale ty to przyjąłeś, nie? Czyli w tym sensie jest ta pochwała do niego, że przyjął objawienie. Bo przecież wcześniej Jezus pyta, za kogo mnie ludzie uważają i tam jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze tam za Jeremiasza albo za jeszcze innego z proroków, nie? To werset 14. A on otrzymał to objawienie i je przyjął i teraz je rozgłasza, teraz je mówi. Stąd ta pochwała Jezusa Chrystusa, nie? I mówiłem o tym, jak kłamliwi teologowie katolicy próbują tutaj z Piotra zrobić jakieś bożyszcze, jakąś półbozie, jakiś fundament czy jakąś skałę, na której zbudowany jest Kościół. Nawet ksiądz Oko w piątek odwiedził naszą telewizję i mówi, że oni Piotra mają. A ja byłem z Piotrem akurat. I mówię, to my mamy Piotra, a oni mają Francesco, a nie żadnego Piotra. Noż to zobaczcie, wcielenie Boga reczy, co tamśmy się tu z Piotrem Setkowiczem sobie dworowali. Jakbyście chcieli więcej Piotra Setkowicza, no bo takie głosy były, no to dzisiaj w programie popołudniowym, dogrywkowym, przynajmniej godzina, także jak chce ktoś więcej Piotra Setkowicza, no to niech sobie tam przewinie. Będzie ciekawie, zdaje się coś jakieś skórze rekina czy coś takiego, no także działo się, zapraszam do tamtego programu. Piotr został pochwalony nie za to, kim jest, nie za swój rozum, tylko za to, że przyjął Bożą prawdę objawioną przez Boga Ojca. Teraz z kolei, zobaczcie, Jezus szczegółowo zaczyna opisywać swoją misję. To jest pierwszy taki przypadek, że szczegółowo mówi o swojej misji. Zobaczcie, jakie szczegóły podaje. Gdzie to się odbędzie? Zobaczcie. Muszę pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć. Czyli to nie będzie szybka śmierć. Wiele będę musiał wycierpieć. Kto mi ten ból zada? Starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Czyli przywódcy religijni, można powiedzieć episkopat tamtejszy, zadadzą ten ból Jezusowi. On o tym wie. Zobaczcie, o tym mówi. Dalej mówi, że to skończy się jego śmiercią. Zostanę zabity, mówi. Ale, zobaczcie, trzeciego dnia wstanę z martwych. To tak jak wcześniej już mówił o znaku Jonasza, pamiętacie? To tu apostołom już, zobaczcie, szczegółowo mówi, to będzie w Jerozolimie, z winy przywódców religijnych, to będzie bardzo bolesna, długa męka, cierpienie zakończone śmiercią, ale potem będzie tryumf zmartwychwstania. I w tym momencie, zobaczcie, Piotr reaguje. Piotr reaguje, bierze go na stronę, nie? Czyli Jezus mówi do wszystkich uczniów. Piotr chce, że tak powiem, żeby wszyscy tego nie słyszeli. Uważa, że jeszcze jest szansa nawrócenia Jezusa. Nie? No i zobaczcie, co on mówi. Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. Dwie rzeczy, miej litość nad sobą i to się nie zdarzy. Nie? To są dwa, można powiedzieć, jakieś kluczowe stwierdzenia Piotra, który chce napomnieć Jezusa, żeby nie opowiadał tych rzeczy o jego śmierci. I teraz mamy no naprawdę srogą odpowiedź Jezusa. Tak jak tam, pamiętacie, no taka wielka pochwała, jesteś szczęściarzem i tak dalej. A teraz Jezus do Piotra mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Zaraz sobie zadałem pytanie, dlaczego nazywa go tu szatanem? I dalej następna prawda. Jesteś mi zgorszeniem. I dalej jest powód. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. No i teraz, no tu taka chyba najtrudniejsza ta część interpretacyjna. Dlaczego Jezus nazywa Piotra szatanem? Idź precz ode mnie, szatanie. Nawet nie mówi, idź precz ode mnie tam jakoś sługo szatana, albo nie powtarzaj mi kłamstw szatana. Tu mówi wręcz taką personifikację dokonuje, nie? Znaczy, że osobiście mówi, ty jesteś szatanem, nie? Macie jakiś pomysł? Skąd te ostre słowa Jezusa? Dlaczego?
Może dlatego, że w tym momencie nie mówi do Piotra, tylko przez Piotra przemawia szatan i do niego się zwraca bezpośrednio.
No byłby, to by trzeba przyjąć, że Piotr by został, to, no powiedzmy, opętany, nie? No oczywiście, no tam wykluczyć tego nie można, ale biorąc pod uwagę całość Ewangelii, to opętanie widzimy u Judasza, tylko tak dosłownie powiedziane, że wtedy szatan, nie pamiętam tego sformułowania, ale kiedy on idzie wydać Jezusa, coś, może ktoś znajdzie tam jakoś ogarnął tam duszę jego, czy coś takiego, nie? Czyli, że tam rzeczywiście jest to, co ty mówisz, że jeden z apostołów, no, został jak gdyby, już w tym momencie realizuje misję szatana, no, z własnej woli i świadomie i długo, nie? Coś macie?
No myślę, że tylko to jest jakby, no dlatego, że on go kusi, Jezusa, dlatego on mówi, idź ode mnie szatanie, ale to tak bardziej bym to określił, że to jest ze złości powiedziane, nie? Tak jakby...
Tylko tak jak mówisz, no to jest, Jezus jest poruszony, bo mówi, jesteś mi zgorszeniem, nie? To jest takie bardzo... Bardzo ciężkie słowo towarzyszące temu szatanie. Ale ciekawą rzecz powiedziałeś o tym kuszeniu przez diabła Jezusa. Pamiętacie, co tam diabeł próbował zrobić? Próbował zrobić dwie rzeczy. Albo żeby Jezus użył tego wszystkiego, co ma, dla swoich egoistycznych celów, powiedz temu kamieniowi, niech się tam stanie, nie? Albo żeby klęknął przed diabłem, by zrealizować swoją misję. Dam ci to wszystko. Będziesz królem ziemi, ale tylko oddaj mi pokłon, nie? I rzeczywiście Piotr w tym, co powiedział, pokazałem wam dwa aspekty. Miej litość nad sobą. Zobaczcie, punkt pierwszy. Identyczny. I drugie, nie przyjdzie to na ciebie. Nie wykonasz tej misji. Zrezygnuj z tej misji, którą masz. Nie? Czyli mówi, powtarza kłamstwa diabelskie, choć tu ja rozumiem, że Jezus mówi, że on to swoim, on sam sobie to wykoncypował. Nie jest opętany, ale po ludzku to mówi. Nie? Ale po ludzku mówi dokładnie to samo, czy chce zrobić to samo, co robił diabeł, kusząc Jezusa na pustyni. Nie? Użyj swojej mocy dla siebie miej litość. Nie? A Jezus powiedział, nie samym chlebem i tak dalej. Nie? Mówi, oddaj mi pokłon, a dam ci to wszystko. Nie? Że głównym celem diabła w tym w czasie pobytu Jezusa na ziemi, no to było albo skompromitowanie go, żeby zgrzeszył, nie? Zobaczcie, że podobnie czytaliśmy na obozie księgę Nehemiasza, tu troszeczkę później ją tam kiedyś pokażemy wam, ale tak troszeczkę mówię. Dokładnie to samo było, żeby Nehemiasz zgrzeszył, żeby go skompromitować. Tu mamy też analogię i żeby Jezus nie zrealizował swojej misji zastępczej śmierci za każdego z nas. Żeby poszedł inną drogą. Zresztą Jezus, pamiętacie, modlitwa w Getsemane. Jezus się modli, Ojcze, jeśli możliwe, jeśli jest inna droga do zbawienia ludzkości, to niech nie idę na krzyż, oddal ten kielich ode mnie. To już mówi, będąc w Jerozolimie, no dokładnie przed bramami Jerozolimy na Górze Oliwnej. Ale nie moja wola. Ja nie będę się nad sobą użalał. Ja nie będę dla siebie robił tego, co robię. Niech się Twoja wola stanie. I jak widzimy, Bóg Ojciec na tę drugą część, na pierwszą Nie ma innej. Nie ma innej możliwości. I Jezus posłusznie idzie na krzyż Golgoty. Także tu bym widział to porównanie, to takie przemówienie do niego jak do diabła, że on na podstawie swojego ludzkiego rozumowania mówił dokładnie jak diabeł. Dokładnie to samo Jezusowi mówił diabeł, a tu Piotr, kombinując sobie po ludzku, zaczyna mówić jak diabeł. I dlatego mówi, idź ode mnie precz, szatanie, jesteś zgorszeniem. Myślisz o tym, nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Czyli po ludzku oceniasz sprawę. Nie? Oczywiście sytuacja bardzo dramatyczna. Te wszystkie kucypały o nieomylności papieża i te różne rzeczy, to można wyrzucić do śmietnika historii. To są rzeczy polityczne, nie mające żadnego związku z Biblią. Żaden człowiek nie jest nieomylny i tak dalej. Także po co takie kucypały ludziom wciskać? To była czysta polityczna decyzja, że dogmat wiary został uchwalony po to, żeby jeszcze przez parędziesiąt lat uratować taką feudalną władzę papiestwa. Nie? Bo dogmat o nieomylności papieża to jest połowa XIX wieku, kiedy już nikt nie wierzy, wiecie, w papiestwo, już papiestwo przegrało tę walkę o prymat, nie? To jeszcze pamiętacie w wiekach średnich, to papież raz górą, raz cesarz, nie? Papież w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza, nie? To jeszcze z tej piosenki Kaczmarskiego Luter. Także tutaj już XIX wiek to jest koniec papiestwa jako tej siły feudalnej. No i wtedy katolicyzm, żeby zrobić z papieża takiego półboga, żeby jeszcze w jakiś sposób nie pokazać, że król jest nagi, ogłasza ten durny dogmat o nieomylności papieża. Papież korzysta dwa razy z tej swojej rzekomej nieomylności, ja powiem, durnoty skończonej, i ogłasza dwa dogmaty maryjne. Jeden w połowie XIX, drugi w połowie XX wieku. No ale to historia Kościoła. W Nowym Testamencie już czytaliśmy, jak apostoł Paweł, kiedy Piotr znowu zaczyna myśleć po ludzku, znowu postępuje grzesznie, nie chce z chrześcijanami z pogan jeść posiłku, tylko z Żydami, z chrześcijanami z Żydów chce jeść posiłek, że tak powiem, Paweł mu taką tam robi OPR, że tam, wiecie, że tak powiem, wpięty idzie, wszyscy, wstyd mu, tam za tym jego grzechem też poszła część ludzi, także to jest przykład, że nie tylko tu Jezus, ale też inni apostołowie, kiedy Piotr grzeszył, a widać, że on taki był trochę chwiejny, to też, że tak powiem, litości mu nie okazywali, tylko mu tak dość mówili ostro i zawstydzali go przy wszystkich, kiedy grzeszył. Nie? Także ten temat Piotra sobie zostawmy, ale teraz przejdźmy do zastosowania. Bo to zastosowanie tu się, zobaczcie, że nam praktycznie kłania. Sam Jezus przechodzi od tej sytuacji o swoim męczeństwie, nie, jaki będzie jego los w Jerozolimie, od przywódców religijnych, zabity i tak dalej, długa męka, tu z Piotrem się rozprawia, a wtedy mówi do uczniów, jeśli kto chce, werset 24, zobaczcie, jeśli kto chce pójść za mną, czyli najpierw mówi o swoim męczeństwie, a teraz mówi, kto chce pójść za mną? Czyli przechodzi do zastosowania do nas. Czyli to już nie jest tylko o Jezusie, tylko teraz jest o mnie i o tobie. Nie? No to czytajmy, co jest o mnie i o tobie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo, co Piotr sobie w ludzkim rozumie myślał, co szatan chce też, żebyś ty, żebym ja myślał, żeby dbać o siebie. Żeby dbać o swoją wygodę, żeby moje było na górze, żeby moje najpierw było, nie? Bo mnie się należy i tak dalej. Nie? Zobaczcie, że chrześcijanie mają całkiem inaczej postępować. Nie? Masz, że tak powiem, stłumić, czyli odrzucić, czy jakoś, nie wiem jak to dobrze nazwać, ale nie kierować się swoją wygodą, swoim egoizmem, swoim interesem i tak dalej. Masz z tego nawet rezygnować, jeśli wymaga tego potrzeba służby Jezusowi. Pamiętacie, jak czytaliśmy w liście do Filipian, jak apostoł Paweł mówił: umiem głód cierpieć, ale umiem też obfitować. Nie? Jak jest, wszyscy mają wszystkiego pod dostatkiem, jest w kościele, który akurat jest w dobrej kondycji materialnej, nie ma jakichś prześladowań w tym momencie, no to i on potrafi cieszyć się z tych Bożych błogosławieństw. Umiem obfitować. Ale kiedy jest inna sytuacja, kiedy są prześladowania, kiedy nie ma znikąd pomocy, no to mówię, ja też umiem długo głód cierpieć i tym mnie nie złamią. Nie? I tu dokładnie, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego. Czyli po pierwsze, twoje nie może być celem. Twoja wygoda, twoje cele, twoje ambicje nie mogą być celem, jeśli chcesz się nazywać uczniem Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię, że chrześcijanie nie mogą realizować żadnej kariery, tam być lekarzami, nie wiem, prawnikami, architektami, dobrymi kierowcami, kucharzami i tak dalej, tylko że to nie może być celem samym w sobie, nie? Zobaczcie, jeśli kto chce pójść za mną, no to pierwszy warunek jest, nie? Pierwszy, chcesz iść za Jezusem, tu nie ma mowy o zbawieniu, to jest o naśladowaniu Chrystusa, nie? Czyli o uczniostwie, o wzroście chrześcijańskim, to po pierwsze musisz jak gdyby żądania swojego ego, swojego ja, musisz to ograniczyć. Musisz to, że tak powiem, sprowadzić do parteru, jak w zapasach jakichś, w zmaganiu, nie? Dalej, następny punkt to jest weźmie krzyż swój. Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, czyli zobaczcie, to nie są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie? Kogoś tam jakaś choroba dopadnie ciężka, taka, komuś tam ktoś bliski umrze, ale to nie jest krzyż dla Chrystusa. Bo to się dzieje, każdy na ziemi z powodu grzechu pierwszych ludzi, no, podlega chorobom, starości i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jakieś odrzucenie, zniewagi, cierpienie, które biorę, idąc za Jezusem. Czyli nie moje cele osobiste, nie, tylko cele Jezusa Chrystusa, które będą kosztować. Nie? Musi się zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż swój i iść za Jezusem. Czyli następna, ta trzecia rzecz, to jest kierować się Jego głosem, kierować się Jego słowem, nie? Czyli mamy takie trzy elementy. Zaprzeć się siebie, czyli skończyć z egoizmem, to zobaczcie, jest całkowicie pod prąd takiej współczesnej świeckiej psychologii, która mówi, że masz rozwinąć siebie, że to, co ty chcesz, to, co tobie w duszy gra, to jest najważniejsze, nie? I teraz musisz wszystko zrobić, żeby to zrealizować. Musisz wszystkich podporządkować i tak dalej, nie? No, krzyż dla Jezusa, ale po co ci? To przecież durnota. Teraz możecie na tym tle tego wersetu 24 zobaczyć wpływ swoich przyjaciół. Oczywiście no, macie swoje myśli, diabeł też próbuje nas w jakiś sposób no, obrabiać. Tutaj polecam taką książkę Listy Starego Diabła do Młodego C.S. Lewisa. Tam jest dużo, dużo na ten temat takiej mądrości biblijnej i życiowej. Nie duża książeczka, ale naprawdę wartościowa. Także możecie sobie zobaczyć środowisko swoich przyjaciół. Kto ci co mówi? Nie? Ty mówisz, że chciałbyś to i to zrobić dla Chrystusa. No i teraz jak na przykład mówią, co mówią twoi rodzice, co mówią twoje dzieci, no zależnie jak, w jakiej tam wieku jesteś, co mówią twoi przyjaciele, no możesz w tym momencie troszeczkę no, to, co Jezus zrobił ze swoim przyjacielem, nie? Zobaczyć, czy oni myślą po Bożemu, czy po ludzku, czy oni cię skłaniają, kuszą, popychają w kierunku realizacji Bożych celów, czy ludzkich, które są sprzeczne z Bożymi celami. No to wtedy no jako zastosowanie to jest jakieś takie zmniejszenie wpływu. Oczywiście nie zerwanie tam wszystkich więzi, ale zmniejszenie wpływu tych ludzi na ciebie. Inaczej no nie musisz tam się ze wszystkich wszystkiego im radzić, czy i tak dalej, no ale to już są twoje zastosowania, tylko pokazuje, że tu Jezus od tej sytuacji z Piotrem przechodzi do naszego życia, pokazuje te trzy elementy pójścia za Jezusem, czyli zaparcie się siebie, wzięcie dobrowolnie zniewag i prześladowań, które będą nieuchronne, jeśli będziesz wiernie szedł za Jezusem. Jeśli wiernie, jeśli nie masz żadnych przeciwności, nikt cię nie hejtuje, no to zapewne nie idziesz za Jezusem, bo akurat to jest w pakiecie. Nie pójście za Jezusem oznacza hejt części ludzi, hejt ze strony świata. Nie, jeśli się nie zaprze samego siebie, nie weźmie krzyża i nie idzie za mną, no to nie można mówić, że to jest uczeń Jezusa w tym sensie naśladowania. Powtarzam, nie chodzi o zbawienie tutaj, tylko o naśladowanie, o wzrost chrześcijański, o posłuszeństwo Chrystusowi. No i dalej tłumaczy Jezus, dlaczego to jest takie ważne, żeby te swoje ludzkie, egoistyczne zapędy poskromić. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. To kiedyś Jezus to samo mówił, że o gromadzeniu sobie skarbu. Pamiętacie? Nie? No można tu gromadzić skarby. Nie? I wielu ludzi gromadzi skarby, ale czym więcej tych skarbów mają, wcale nie mają lepiej. Mają więcej zmartwień, mają więcej problemów. No bo złodziej, bo mól, bo rdza i różne takie przypadłości. Wcale bogacze, którzy, bo co innego człowiek bogaty, który inwestuje i pomnaża, nie? Który służy innym, służy Bogu, służy ludziom, pomnaża swój majątek, inwestuje i tak dalej, ale jeśli ktoś gromadzi tylko sztaby złota i tak dalej, pamiętacie, taki chiński biznesmen, tam brał łapówki, znaczy biznesmen, chyba urzędnik bardziej, ale to tam jest trochę to samo, no straszne łapówy brał i kiedyś tam ówczesna ta policja, czy tam MO tamtejsze wpadło, to nie pamiętam, że miał w domu chyba, ktoś może pamięta, ale 30 ton złota? To tak jakby całego tira zapakował, on to w domu trzymał. Nie, to niezły świrus, nie? Jak on musiał się bać, śpiąc na tym złocie, nie? Że albo ktoś go dziabnie, albo, wiecie, policja, no i tak dalej, aż w końcu się te jego strachy ziściły, nie? Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, wcześniej czy później. Nie? Taki jest, kiedyś widziałem taki obrazek takich cennych rzeczy na kupie takiej, nie? I chyba to tam jakoś przed grobem czy cmentarzem było, nie? Nie wiem, czy ktoś zna takie coś, wiecie, tam to jakieś worki ze złotem, dolary, tam nie wiem, rowery, samochody, wszystko. I taka kupa tych rzeczy takich, które cieszą nasze oko, tam przyjemne są, marzymy o nich często i tak dalej. No i później jest grób, bierzesz tego, ktoś inny to weźmie po tobie, stąd te wojny o spadki różne, nie? To wiecie, na tamten świat nic z tych rzeczy, które dzisiaj tak no, mozolnie gromadzisz, poświęcasz niekiedy los swoich dzieci, czas z żoną, z dziećmi, to na tamtą stronę nie weźmiesz. To wcześniej czy później stracisz. Albo ktoś ci ukradnie, mól zje i tak dalej, no albo umrzesz i to wszystko zostawisz, nie? Czy stracisz to, nie weźmiesz. To nie jest trwała inwestycja. Dlatego Jezus mówi, no gromadźcie sobie skarby w niebie, czyli bądźcie posłuszni woli Boga. Tam ani mól, ani złodziej, ani rdza nie ma przystępu. A kto utraci życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Czyli jest mowa właśnie o nagrodzie w niebie. I później jeszcze raz to powtarza, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał. Nie? Czyli był królem całego rządu światowego. Nie? To się nigdy w historii nie zdarzyło, ale no kiedyś będzie ten wcielony antychryst, wcielony diabeł, czyli antychryst, i on rzeczywiście będzie tym ludzkim panem całej ziemi. Choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co dasz Bogu, żeby się wykupić? Od Jego gniewu i sprawiedliwego potępienia. No dlatego tak mówimy. Zawołaj do Jezusa Chrystusa. Człowiek nie może sam zapłacić za swoje grzechy. Ale Jezus na krzyżu Golgoty zapłacił. Możesz to przyjąć jako prezent. A potem, jeśli będziesz chciał, możesz pójść za Jezusem, by rzeczywiście i tu na ziemi pełnić Jego wolę i zgromadzić sobie już tam w niebie skarby. Ale to jest inna historia. Te dwa wersety jeszcze na koniec, 27 i 28. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Każdemu. Czyli zbawienie. Zaraz tu katolicy zakrzykną, albo chrześcijanie, protestanci, którzy udają chrześcijan. Zbawienie jest z uczynków. No tak, trzeba wierzyć w Jezusa, ale trzeba wytrwać do końca, a je uczynki pełnić, to wtedy dopiero na koniec zostaniesz zbawiony albo nie. Czy ten werset, że tak powiem, uprawnia do takiego myślenia, jak wasze rozumienie? Ja mogę wam powiedzieć, co myślę, no ale zawsze lepiej spróbować samemu się zmierzyć z pytaniem. Są propozycje, jak zrozumieć ten werset i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
Jak się przeczyta następny werset, to odpowiada na to pytanie.
No jak?
Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Mhm. Czy, no nie zaznają śmierci, także będą tacy, którzy nie będą mieć, nie będą sądzeni na z uczynków. Mhm.
No rzeczywiście na przykład w Ewangelii Jana można znaleźć taką prawdę, że kto uwierzył w Jezusa już nie będzie sądzony na tym sądzie. Ten opis tego sądu jest w 20 rozdziale Apokalipsy i tam właśnie jest Księga Życia i Księga Uczynków. Jeśli ktoś z uczynków, no to idzie do piekła. Kogo imię jest zapisane w Księdze Życia, kto zawołał do Jezusa Chrystusa, no to jest w niebie. Ale myślę, że ten 28 werset dotyczy, ja bym go troszeczkę inaczej interpretował. Zaraz wrócimy do 27, ale najpierw ten 28, bo jakbyś przeczytał ten rozdział następny, 17, to moim zdaniem on jest wypełnieniem, ale tym zajmiemy się jutro, także nie będę wchodził głęboko w temat, ale myślę, że Jezus tu mówi, że pośród tych ludzi, do których on mówi teraz, niektórzy zobaczą Jezusa w Królestwie swoim, przychodzącego w Królestwie swoim. Czyli to muszą być ci Żydzi, bo to on z uczniami rozmawia, nie z tłumami. Spośród tych uczniów niektórzy zobaczą Jezusa na własne oczy, za życia tu na ziemi, zobaczą Jezusa przychodzącego w Królestwie swoim. I zaraz następny rozdział, 17, to jest właśnie, że on bierze trzech wybranych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, i idzie, gdzie pokaże się im właśnie już jako król. Nie? Także ja bym jednak rozumiał ten werset 28 jako zapowiedź 17 rozdziału. Coś, Wojtek, chciałeś dodać?
Tak, bo według mnie taka odpowiedź jasna jest w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Dwa wersety przeczytam. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał.
Mhm. To rozumiem do 27 wersetu, czy do...
Do tego 27, tak.
Okej. Okay. Moje myśli poszły w kierunku tego słowa wtedy. Zobaczcie, nie? To wtedy to jest Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca wraz z aniołami. Nie, że to jest jakiś moment w historii, kiedy Jezus przychodzi z aniołami i dokonuje pewnej rzeczy. Odda wtedy każdemu według uczynków Jego. No i do tego to trzeba by otworzyć Księgę Apokalipsy, bo to tam Jezus przychodzi na ziemię ze swoimi aniołami zlikwidować diabelski porządek. Pamiętacie, że wcześniej ci, którzy uwierzyli w Jezusa, są zabrani. Nie? ci, którzy uwierzą w tamtym czasie, są zabici przez rząd światowy. Możecie sobie zobaczyć naszą animację. Nie pamiętam tylko, czy tytuł jest Czas Apokalipsy, czy tak? Animacja Czas Apokalipsy na naszym kanale. Tam jest taka wersja no, współczesna tych wydarzeń, ciągle zapowiedzianych w Biblii, jeszcze nie wypełnionych w Księdze Apokalipsy. I wtedy rzeczywiście Jezus przychodzi, by dokończyć wylania gniewu Bożego i zniszczyć bezbożnych ludzi. Bezbożnych także w ich postępowaniu. Rzeczywiście to pokolenie, które wtedy będzie żyło, gdy Jezus przyjdzie, wtedy odda każdemu z tych, których wtedy zastanie na ziemi, odda każdemu według uczynków jego. No tak ja rozumiem te słowa. Oczywiście widzicie, że to jest, i sam uprzedziłem, tu jest trudność interpretacyjna. Stąd szukajcie, sprawdzajcie, myślcie. Możecie oczywiście nie zgadzać się z tym, co powiedziałem. Próbujcie to dopasować do całości Pisma Świętego, bo tak jak powiedziałem, to jest dopiero pierwsza taka, kiedy Jezus jeszcze mówi niezbyt jasno, w przypowieściach zapowiada pewne rzeczy, a dopiero później w dziejach, w listach i w Księdze Apokalipsy jest, są już pełne odpowiedzi na te pytania, czy na te, można powiedzieć, objawienia, które tu dopiero wstępnie są zarysowane. Także zapraszam. Jutro będziemy czytali 17 rozdział od 1-13. Także będzie właśnie o 3 namiotach, tak? Znowu się wyrwał kto? 4 werset sobie możecie sami zaspoilerować. Oj, 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 dobry chłopina, ale narwany. Kto się pomodli na koniec? Radek?
Panie Boże, dziękujemy Ci za ten teraz wspólny czas, który mieliśmy nad Twoim słowem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że Ty nam je dałeś i ono nam służy jako takie lustro, w którym możemy prześwietlić swoje myśli, swoje serce, swoje postępowanie. Dziękujemy Ci za mądrość Twojego słowa, że ono właśnie nam rozświetla drogę, którą idziemy. I też chwała Ci, Boże, za Twoją obecność i to, że jesteśmy Twoi. I też za tą służbę, jaką nam dałeś, że i chwała Ci Boże, że Ty właśnie teraz nawet na obozie widzieliśmy, jak Ty przyprowadzasz ludzi do siebie i możemy też obserwować ich radość, że należą do Ciebie, już mogą z Tobą żyć. Chwała Ci Boże za to. Amen.
Amen. Także do zobaczenia jutro. Tych, którzy chcą nasz komentarz biblijno-polityczny poznać, no zapraszamy o 13:00.